Część druga. System. Rozdział pierwszy. Ozi. Po powrocie z Łodzi w randze podporucznika nie wróciłem już na bazę, lecz zostałem skierowany do sekcji operacyjnej. Potraktowałem to jako złośliwy chichot losu. Gdy po kilku latach służby, niekończących się kursach i szkoleniach, zaczynałem wreszcie rozumieć, na czym tak naprawdę polega obserwacja i o co chodzi w tej robocie. Gdy wiedziałem, co mam robić i jak to robić, podziękowano mi bez szczegółowych wyjaśnień. Wydawało mi się, że właśnie mam przed sobą wjazd na autostradę, a tymczasem miałem się cofnąć do punktu wyjścia i w pewnym sensie zacząć wszystko od nowa. Byłem wściekły i zdruzgotany. Pierwsza myśl — powiedzieć przełożonym w krótkich żołnierskich słowach, co myślę o nich oraz ich decyzjach. No ale rozsądek zwyciężył. Jedynym plusem sytuacji było to, że nie musiałem już ukrywać swojej tożsamości i mogłem pojawiać się w delegaturze. No i mogłem wreszcie powiedzieć bliskim, gdzie naprawdę pracuję. Do tego bowiem momentu sądzili, że jestem policjantem. I tylko czasami wyrażali zdziwienie, że w policji nie zajmujemy się niczym innym, jak tylko niekończącymi się szkoleniami i kursami. Przez szereg następnych miesięcy wdrażałem się w nowe obowiązki w sekcji operacyjnej, gdzie dowiadywałem się, kto naprawdę rządzi krajem i jak wielka jest skala bezprawia ludzi na wysokich stołkach. Poznawałem kulisy wielopiętrowych intryg i zawoalowanych gier, a przy okazji szczegóły niedawnych kombinacji, spraw często porażających, a niekiedy po prostu interesujących. Częstym miejscem mojej pracy stały się obstawiane przez sekcję hotele, zarówno lubelskie, jak i te położone przy trasach prowadzących na Warszawę czy Zamość. Hotele były dobrym miejscem do poznania tego i owego, a hotelowe życie każdego dnia dostarczało wielu interesujących informacji. Oczywiście, jeżeli kogoś interesują pikantne historie agentów obcych służb i różnych typów spod ciemnej gwiazdy. Prawdziwe twarze dwulicowych moralnych autorytetów, podwójne życie rozwiązłych kobiet i mężczyzn uchodzących za ludzi sukcesu, czy też świat całkiem zwyczajnych, ale też zupełnie niezwyczajnych, za to dobrze zakamuflowanych gangsterów. Jedno z rozlicznych zadań, jakie mi przydzielono w nowej sekcji, polegało właśnie na rozpracowaniu środowiska przestępczości zorganizowanej w województwie lubelskim, a więc gangsterów działających na styku trzech państw – Polski, Ukrainy i Białorusi. Przestępczości zorganizowanej, bo w tamtym czasie politycy jak ognia unikali słowa mafia i gdzie tylko było możliwe – zaklinali rzeczywistość, zapewniając, że mafii w Polsce nie ma i nigdy nie będzie. Wszak nie jesteśmy przecież Sycylią, prawda? Szkopuł w tym, że była to wierutna bzdura, bo zapewnienia polityków nijak miały się do rzeczywistości. W tamtym bowiem czasie mafia, zorganizowana grupa przestępcza współdziałająca w realizacji swoich celów z politykami i urzędnikami, a mówiąc ogólnie z szeroko rozumianym aparatem państwa, miała się doskonale i rozwijała swoją działalność niezwykle dynamicznie. Młodzi funkcjonariusze służb specjalnych, do których wówczas się zaliczałem, zastanawiali się, dlaczego minister Andrzej Milczanowski w moim i nie tylko w moim przekonaniu, jeden z głównych odpowiedzialnych za patologię w służbach specjalnych u zarania III RP, naprawdę wierzy w te brednie, które wypowiada? Czy tylko mówi to, co mu każą? Obserwując wyczyny chłopców z Pruszkowa nad wschodnią granicą, kontakty powiązanych z Pruszkowem lubelskich gangsterów z lokalnymi politykami, Powiązania wielu ważnych polityków, jak Aleksander Gawronik, Marek Kolasiński, Ireneusz Sekuła i wielu, wielu innych z grupami przestępczymi, nie mieliśmy wątpliwości, że zachodzi tu jedno z dwojga. Albo Andrzej Milczanowski postradał rozum, albo jest znacznie gorzej, bo postradał duszę. Był to czas, w którym Kongres Liberalno-Demokratyczny Donalda Tuska, Jacka Merkla i Janusza Lewandowskiego, obecnego europosła Platformy Obywatelskiej, słynącego z obrony demokracji w Polsce, był finansowany przez Wiktora Kubiaka, współpracownika WSW i WSI, a potem także wspólnika w interesach zarządu Pruszkowa, którego firma Batax rozwijała się w oparciu o środki z FOZ. Od 1990 roku w warszawskim hotelu Marriott, w apartamencie numer 18, mieściło się biuro spółki należącej do Kubiaka, które było stałym miejscem spotkań liderów KLD, powstałego za pieniądze, jak onegdaj wdzięcznie to ujął Paweł Piskorski, polityk przecież związany z tym ugrupowaniem, przywożone w reklamówkach. Co ciekawe, Kubiak był nie tylko sponsorem, ale też honorowym członkiem KLD, z nadania którego został pełnomocnikiem ministra do spraw przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego w sprawie Thomson Polcolor. Poza wszystkim był też człowiekiem z gestem. Sfinansował musical Janusza Józefowicza Metro. No i robił prezenty generalnie całej polskiej klasie politycznej. Czy to tylko przypadek, że w tym samym czasie, gdy ten dobrodziej polskiej kultury i polskich polityków jedną ręką finansował w Sejmie saunę dla posłów i senatorów, drugą załatwiał wielomilionowe państwowe dotacje i kredyty, nigdy nie zwrócone, dla Pruszkowa. I uruchamiał gangsterom loterię pieniężną pod nazwą Zielone Bingo. A przecież takich Kubiaków, kooperantów i pośredników w interesach gangsterów, przedstawicieli WSI i ludzi świata polityki były w owym czasie dziesiątki. WOP. Wiedzieliśmy dobrze, jak gigantyczna była skala bezprawia i dlatego nie uwierzę nigdy, że minister spraw wewnętrznych Andrzej Milczanowski o tym nie wiedział. A jeśli wiedział, to dlaczego powiedział to, co powiedział? Tak więc miałem rozpoznać struktury mafii, której formalnie nie było. I do zadania, które stało się moim wyzwaniem na następne miesiące i lata, podszedłem z całym zaangażowaniem młodego oficera służb specjalnych, który mimo wszystko wciąż jeszcze wierzył w to, co robił. A było co rozpoznawać. W owym czasie chłopcy z Pruszkowa prowadzili swoją działalność niezwykle szeroko, nawet w takich obszarach, o które nikt by ich nie podejrzewał. Interesowało ich na przykład przejęcie lotniska wojskowego w Białej Podlaskiej, spuścizna po jednostce wojskowej 50-58. Na tym jednak polu trafili na konkurencję, która była poza ich zasięgiem. Szczegóły tej niezwykłej historii poznałem w następnych latach, już jako szef delegatury ABW w Lublinie. Konkurencja dla Pruszkowa stanowiła wierchuszka wojskowych służb informacyjnych, czyli, jak zrozumiałem to dużo później, szefów naszych szefów oraz pozostającego z nimi w szczególnej konfidencji ministra obrony narodowej, późniejszego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Jak pokazał czas, kluczowa dla zainteresowania przez takie gremium lotniskiem Białej Podlaskiej była doktryna rosyjska, według założeń której Polska miała być ważnym kanałem dla surowców strategicznych z Rosji i państw byłego Związku Sowieckiego do Europy Zachodniej. Chodziło o materiały rozszczepialne, metale ziem rzadkich i temu podobne. Biała Podlaska była dobrze ulokowanym punktem na tej mapie. Przy okazji, ale w innych kierunkach, przerzucano broń. W tym przypadku istotny był fakt, że uzbrojenie i sprzęt wojskowy, jakim dysponowało Wojsko Polskie, produkowano w oparciu o licencje sowieckie, co do których prawa rościła sobie Federacja Rosyjska. W interpretacji Rosjan zawarte w latach 80. umowy licencyjne obligowały stronę polską do informowania strony rosyjskiej o rejonach eksportu uzbrojenia licencyjnego i wnoszenia opłat w wysokości 5% wartości wyeksportowanego sprzętu. Fakt ten determinował działania WSI w branży obrotu specjalnego. Ochrona licencji uzbrojenia pozostającego na wyposażeniu polskiej armii stawała się więc de facto ochroną interesów rosyjskich, pod pozorem rzekomej osłony kontrwywiadowczej interesów polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zinfiltrowane przez rosyjską agenturę Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było przeciwne jakiemukolwiek podporządkowaniu handlu bronią administracji cywilnej rządu RP, w tym powołaniu urzędu dla koordynacji wydawania koncesji. Zamiast tego BBN zaproponowało demopolizację handlu. BBN uważało, że należy zwiększyć liczbę podmiotów gospodarczych uprawnionych do handlu zagranicznego sprzętem specjalnym. Pomysł zakładał, by w koncesjach określać obszar terytorialny działalności określonego przedsiębiorstwa. Jak wynika z tajnych akt WSI, zamiar ten częściowo zrealizowano. Powoływanym wówczas przez służby specjalne przedsiębiorstwom wyznaczono obszar działania. Na przykład Falcon miał działać wyłącznie na obszarze północno-zachodnim. Natomiast firmy nieautoryzowane przez WSI na koncesję nie miały szans. Fakt ten dowodzi, że cała ówczesna koncepcja handlu bronią związana była bezpośrednio z wyprzedażą sprzętu postsowieckiego i zapewne ukształtowana została w oparciu o sowieckie dyrektywy, przedstawiane wyższym oficerom wojskowych służb specjalnych podczas szkoleń w Moskwie. Za tymi proceduralnymi sporami kryła się walka o wpływy z handlu bronią, a zwłaszcza olbrzymimi zasobami sprzętu poradzieckiego, wciąż mającego zbyt w krajach trzeciego świata. W tle zaś pozostawała rosyjska koncepcja utrzymywania wpływów politycznych przez utrzymanie Polski i innych krajów Europy Środkowej w sferze handlu rosyjską bronią, a zwłaszcza sowieckie dążenia do utrzymania monopolu na uzbrajanie armii krajów byłego Imperium Sowieckiego. Kolejnym krokiem BBN w dziedzinie handlu bronią była inicjatywa utworzenia organu państwowego przy MON, podporządkowanego właściwemu wiceministrowi. Nowo utworzonej jednostce miano powierzyć koordynację całokształtu działań związanych z obrotem sprzętem specjalnym. Równocześnie generał brygady Konstanty Malejczyk oraz komandor Stanisław Terlecki pod pozorem monitoringu handlu bronią za granicą, a właściwie dla czerpania zysku, zamierzali wykorzystać w tym celu firmę należącą do Jerzego Dębowskiego, Cenrex, lub Profus Management marka Profusa. Ostatecznie obie firmy uznano za nienadające się do zrealizowania tych zamierzeń i w ostateczności wywiad wojskowy postanowił wykorzystać w tym celu firmę Steo Edwarda Ochnio. Tak więc lotnisko w Białej Podlaskiej, jako baza przerzutowa, z wielu względów stanowiło intratny kąsek. Nigdy nie dowiedziałem się, dlaczego przerwano całą tę operację. Być może ktoś przełożył wajchę, a być może wydarzyło się coś innego, ale ważniejsze jest inne pytanie. Kto mógł to zorganizować? Czas pokazał, że wszystkie nitki w tej sprawie biegły do WSI i jeszcze jednego człowieka, przyszłego prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego. Życie dopisało do tej historii niezwykły epilog, który pokazuje, że zainteresowanie gangsterów terenem lotniska w Białej Podlaskiej jest trwałe i nieprzemijające. Pod koniec września 2016 roku, w czasie, gdy kończy się ta opowieść, Andrzej Zieliński, pseudonim Słowik i Leszek Danielak, pseudonim Wańka, bossowie mafii pruszkowskiej, nieomal wprost po opuszczeniu zakładów karnych przyjechali do Białej Podlaskiej, by jak za starych, dobrych czasów wizytować lotnisko wojskowe. Nie przyjechali, co ciekawe, sami, lecz dla niepoznaki w towarzystwie azjatyckich inwestorów. Panowie zostali podjęci z najwyższymi honorami przez prezydenta miasta i lokalne władze. I było naprawdę uroczo oglądać, z jakim pietyzmem gangsterzy weszli w rolę biznesmenów, pochylających się z troską nad losem mieszkańców Białej Podlaskiej, którzy powinni być szczęśliwi. No bo jak tu nie być szczęśliwym, jeśli za chwilę na lotnisku będą wielkie inwestycje, praca dla wszystkich? I takie gremium składające się z bialskich włodarzy, Azjatów i kryminalistów, kierujących największą organizacją przestępczą w Polsce i bez cienia wątpliwości szykujących kolejny szwindel, w tym zakresie nie miałem wątpliwości, bo jeśli ktoś przez całe dorosłe życie uprawia swój zawód, dajmy na to bandziora, i osiąga w nim wielkie sukcesy, to przecież na stare lata nie będzie zmieniał zawodu, prawda? Zrobiło sobie kilkugodzinny rekonesans po lotnisku i przyległych doń miejscowościach. A wszystko to pod okiem specyficznej obsługi audio-wideo, która po opuszczeniu więzień przez bossów Pruszkowa monitorowała przecież każdy ich krok. Puentę do tej historii dopisze życie. I z pewnością będzie to puenta niezwykle ciekawa. Od momentu powołania do życia UOP w zamysłach jego twórców miał stanowić elitarną służbę specjalną. Szkopuł jednak w tym, że nikt nie wiedział, co się za tym pojęciem kryje. Nie wiedzieli tego ani tacy specjaliści jak Maciej Hunia czy Konstanty Miodowicz, ani ojcowie założyciele UOP, Bartłomiej Sienkiewicz, Wojciech Brochwicz czy inni. O tym, jaką wagę przywiązywano do operacyjnego rozpracowania zorganizowanych grup przestępczych, mafia, jak wiadomo, według nich w Polsce nie istniała, mających powiązania międzynarodowe, najlepiej świadczy fakt, iż w delegaturze lubelskiej tą szeroką tematyką i wszystkimi aspektami z nią związanymi, od handlu narkotykami, po przemyt ludzi, papierosów i alkoholu, zajmowała się zaledwie trzyosobowa grupa funkcjonariuszy, a w każdym wydziale zamiejscowym jeden funkcjonariusz operacyjny. A działo się to w terenie newralgicznym, gdzie funkcjonowały wielkie kanały przerzutowe z Ukrainy dla BMK, benzylometyloketon. To składnik niezbędny do produkcji amfetaminy, dla narkotyków przemycanych z Rosji i Turcji, a także dla handlu bronią, pierwiastków i alkoholu. Początkowo wobec szczupłości sił przeznaczonych na rozpoznanie środowiska zorganizowanych grup przestępczych wypadaliśmy blado. Ale braki nadrobiliśmy bardzo szybko. W prowadzonej pracy na obiektach hotelowych, a także w bieżącej pracy operacyjnej, w zasadzie codziennie spotykałem się z przedstawicielami świata przestępczego. Znałem tych gangsterów doskonale, a oni znali mnie. Stosunki między naszą służbą a czołówką świata przestępczego wschodniej Polski najlepiej określa francuskie słowo cohabitation, co oznacza współżycie. Czy się to komuś podoba, czy nie, prawda była taka, że my mieliśmy swoje priorytety, gangsterzy swoje. Dla mnie, mojej sekcji i w ogóle delegatury, najważniejsza była jak zawsze informacja. Przymykaliśmy więc niejednokrotnie oko na rozmaite zachowania bandziorów, w zamian otrzymując to, czego chcieliśmy. Oczywiście nasi rozmówcy nigdy nie opowiadali nam o sobie, ale o nich z kolei opowiadali nam inni. Siłą więc rzeczy mieliśmy pełny obraz sytuacji. Nasze relacje ze światem przestępczym można określić jednym zdaniem. Oni mieli nam nie wchodzić w drogę, nas z kolei nie obowiązywały żadne reguły. jeśli łamali nieformalne porozumienie i nie wywiązywali się z ustaleń. Likwidowaliśmy gangsterom jakąś wytwórnię amfetaminy lub wystawialiśmy policji dealerów bądź dziuple z lewym towarem. I szybko wszystko wracało do normy. Jeśli nie, działaliśmy ostrzej. Osobiście z gangsterami rozmawiałem setki razy w różnym czasie i różnych okolicznościach, uzyskując ocean informacji o konkurencji, rzadziej o Pruszkowie, częściej o ukraińskich czy rosyjskich grupach przestępczych, które w końcu lat 90. mocno wchodziły na przestępczy rynek Lublina, Rzeszowa czy Olsztyna. W tym okresie dla gangsterów we wschodniej Polsce poważnym problemem stała się też działalność czeczeńskich grup przestępczych, próbujących usadowić się w oparciu o funkcjonujący m.in. w Lublinie ośrodek dla uchodźców. Większość z bosów grup przestępczych w województwie lubelskim przebywała na terenie zabezpieczanych przez nas obiektów hotelowych, szczególnie w najbardziej renomowanym hotelu orbisowskim Unia w Lublinie i funkcjonującym tam w latach 1996-2002 kasynie gier. Kasyno zostało otwarte z myślą o przebywających tam cudzoziemcach, których w tamtym czasie było wielu. Dość stwierdzić, że lubelskie hotele notowały 80-procentowe obłożenie. W zamyśle pomysłodawców do Unii mieli przyjeżdżać głównie zamożni Ukraińcy z bliskiej zagranicy. Chwyciło, ale na krótko. Okazało się, że bogaci cudzoziemcy nadprowincjonalny Lublin przekładają Warszawę, Berlin czy Monte Carlo. Tak więc siłą rzeczy kasyno szybko zostało opanowane przez miejscowy świat przestępczy. Dla gangsterów ze wschodniej Polski było to miejsce idealne do rozrywki po stresujących zajęciach dnia codziennego, a także dobre lokum do prania brudnych pieniędzy. Gangsterzy szybko rozpracowali obsługę kasyna i weszli z nią w układ polegający na ustawianiu gier, szczególnie w pokera i ruletkę, gdzie dużo zależy od krupiera. Wygrywając kilkaset tysięcy złotych w ciągu jednego dnia, można uzyskać zaświadczenie z kasyna o wygranej i legalnie wpłacić pieniądze do banku, nie narażając się na zainteresowanie i kontrolę ze strony służb skarbowych. Prawie wszyscy byli wygrani. Gangsterzy, bo kosztem płotek grających w kasynie zyskiwali spokój, i obsługa, bo zarabiała na boku dodatkowe pieniądze. Przegrani byli jedynie właściciele kasyna, ale kto by tam przejmował się takimi drobiazgami, prawda? Dla grup przestępczych legalizacja brudnych pieniędzy miała duże znaczenie, co w dobie komputeryzacji bynajmniej nie było sprawą prostą. Ustaliliśmy, że jeden z czołowych przywódców lubelskich gangów miał wtykę wśród pracowników totalizatora sportowego, a potem Lotto w Warszawie, która pozyskiwała dla przestępców dane osób wygrywających duże sumy w grach losowych. Po uzyskaniu personaliów delikwenta wcale nie starano się zmuszać do podziału pieniędzy, a jedynie proponowano odkupienie kuponu z wygraną, i to nie za sumę nominalną, lecz za 150% wartości. Za 1 milion złotych płacono 1,5 miliona. I tak pieniądze ze stosownym zaświadczeniem można było już spokojnie lokować w banku i dowolnie nimi rozporządzać, bez zbędnych pytań ze strony służb skarbowych.